Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet I naprawdę dzisiaj poranek wnet łączy kontynenty. Byliśmy w Puszczy Amazońskiej, byliśmy w Libanie, byliśmy w Kijowie, a teraz przenosimy się do Vancouver. I mogą Państwo nawet zobaczyć na kanale YouTube naszą rozmowę. Maciej Wilk po drugiej stronie Atlantyku, ale tuż nad Pacyfikiem. Prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11 w nocy u pana.
Albo dobry wieczór.
U nas godzina 8:18, a w Sejmie zbliża się ten moment, kiedy nasz obywatelski projekt ustawy zmuszających rząd do zbudowania CPK w takiej postaci, w jakiej powinno być zbudowane, zbliża się ten dzień i co? Jak myślimy, zostanie to zmielone, wyrzucone do śmieci? Czy mamy wystarczającą siłę, żeby przepchnąć ustawę?
No to jest pytanie warte $1 000 000, więc to dopiero zobaczymy. Posiedzenie Sejmu odbywa się w dniach 19-22 września, listopada. Nie wiemy jeszcze dokładnie, którego dnia na agendę obrad wejdzie właśnie nasz projekt ustawy. Natomiast z pewnością będzie to w nadchodzącym tygodniu. No cóż, mieliśmy wybory w Stanach i wszyscy emocjonowali się swinging states, Stanami swingującymi, które mogły przeważyć wybory w jedną czy w drugą stronę. Myślę, że podobnie jest w naszym przypadku. O ile myślę, że dosyć realistycznie możemy zakładać poparcie takich ugrupowań jak Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja, a zakładam, że nie będzie nadmiernie przychylny do projektu Platforma Obywatelska, pozostaje znakiem zapytania, co z Lewicą, co z Polską 2050 i z PSL-em. I praktycznie prawdopodobnie od tych ugrupowań, zwłaszcza od Polski 2050, wszystko będzie zależeć.
To prawda. Tylko tyle, że to jest będzie pierwsze czytanie. Oczywiście cały projekt może trafić do komisji, a potem w tej komisji może przeleżeć następne pół roku i nic z tego nie będzie. Czy jest jakiś model reakcji wolontariuszy? W końcu ponad 200 tysięcy ludzi podpisało się pod całą ustawą. Czy jest jakiś model reakcji? Czego nie ma?
Czekamy cierpliwie na posiedzenie Sejmu. Będziemy mieli możliwość wystąpienia przed Wysoką Izbą. Jeszcze, żeby w tej ostatniej chwili nieprzekonanych spróbować przekonać do naszych racji. Wszystko to, na czym nam w tym momencie zależy, to żeby projekt nie został odrzucony, żeby nie został zmielony. Uważamy, że niezależnie od tematu, żaden projekt obywatelski z definicji nie powinien być odrzucany w pierwszym czytaniu. Bo to jest jak faktycznie splunięcie w twarz tym wszystkim setkom tysięcy obywateli, którzy się pod projektem podpisali. Więc oczekujemy jednoznacznie, że projekt zostanie skierowany do prac komisji. A pan redaktorze ma rację, że oczywiście istnieje ryzyko, że w pracach komisji on może przeleżeć bardzo długi czas. Ale krokiem pierwszym, który musimy postawić, to jest nieodrzucenie projektu. I mam nadzieję, że politycy znajdą w sobie tyle odpowiedzialności, żeby na taki krok się nie decydować.
CPK to nie tylko nasza wewnętrzna sprawa, to jest geopolityka. Donald Trump i cały czas jest to na stole. Donald Trump był kiedyś zwolennikiem Trójmorza. Centralny port komunikacyjny wpisuje się w taką politykę amerykańską. Czy te amerykańskie wybory zmieniają w jakikolwiek sposób sytuację całego projektu?
Myślę, że tym bardziej ważne jest w tej nowej rzeczywistości geopolitycznej, żeby Polska posiadała możliwości logistyczne umożliwiające nam przerzucanie sprzętu i ludzi do Polski blisko granicy zewnętrznej NATO w najszybszy możliwy sposób. I temu między innymi ma służyć centralny port komunikacyjny. Pamiętajmy, że prawdopodobnie, tak jak mówił analitycy, administracja Donalda Trumpa przekieruje swoją uwagę w większości na Pacyfik, będzie oczekiwać od Europy wzięcia większej odpowiedzialności za swoje losy. No i tym właśnie elementem brania odpowiedzialności za swoje losy jest realizacja takich ambitnych projektów jak centralny port komunikacyjny.
A rząd cały czas kombinuje, czy rozbudować lotnisko Chopina. Według informacji odszkodowania w momencie, kiedy będzie budowane lotnisko Chopina, będą wynosić 12 miliardów złotych dla ludzi, którzy tam mieszkają. To jest prawdziwe informacje, czy fałszywe, czy ktoś to policzył?
Przyznam, że kwota 12 miliardów złotych wyszła ode mnie, ale to już tłumaczę, panie redaktorze, skąd to się wzięło. Otóż proszę sobie wyobrazić, że niedalej jak tydzień temu został ogłoszony wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdza, że w przypadku ustanawiania bądź też zmiany tak zwanego obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotnisk cywilnych, należy się mieszkańcom tychże stref odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości, z tytułu hałasu lotniczego, zanieczyszczenia powietrza i tym podobnym. No i jak sobie przestudujemy, ile ludzi mieszka w dzisiejszym obszarze ograniczonego użytkowania lotniska Chopina, a mowa o 350 tysiącach ludzi, i wyliczymy, ile to może oznaczać nieruchomości, ile to może oznaczać wartości dzisiejszej nieruchomości, jeżeli tylko zwiększony o 33% ruch lotniczy nad głowami mieszkańców doprowadziłby do spadku wartości nieruchomości o 10%, to łączna ekspozycja na odszkodowania wynosi 12 miliardów. A taka kalkulacja nie obejmuje działek niezabudowanych, nie obejmuje budynków użytkowych, więc de facto ta kwota jest znacznie większa niż 12 miliardów. W mojej ocenie jest to absolutny koniec jakichkolwiek rozważań na temat rozbudowywania Chopina. Jest to ten osikowy kołek, który został wbity w serce tego szaleńczego pomysłu i już naprawdę powinniśmy stwierdzić otwarcie, że nie tędy droga. Że drogą jedyną jest budowa CPK i to jak najszybciej, nie do 2032 czy 2035, tylko na jak najszybciej. 2030 powinien być naszym celem.
Budowa CPK i budowa tych wszystkich szprych, tej całej sieci kolejowej, która ma prowadzić do tego CPK. Między innymi o tym mówiliśmy w Radiu Wnet. Kalisz ma być takim miejscem, który ma omijać szybka kolej i omijać właściwie nie wiadomo z jakiego, nie ma racjonalnego powodu, dla którego miałoby to się zdarzyć.
Dokładnie. Poza postawioną ambicją, żeby koniecznie dojechać w 100 minut z Poznania czy z Wrocławia do Warszawy przez Łódź, zamiast 105, gdyby pociąg miał przejeżdżać przez Kalisz i potencjalnie się w nim zatrzymywać. Ale panie redaktorze i szanowni państwo, jest jeszcze lepszy temat sporu w tym momencie, bo proszę sobie wyobrazić, że obecni zawiadowcy projektu nie chcą wybudować 13-kilometrowego odcinka łączącego istniejącą centralną magistralę kolejową w okolicach Grodziska Mazowieckiego z portem CPK. A to oznacza, że wszystkie pociągi jadące z południa Polski, z Krakowa, z Katowic, ale też z szeregu innych miast, nie będą miały fizycznej możliwości dojechania do CPK. I to już jest zupełnie niezrozumiałe, bo rozumiem, możemy się kłócić, czy należy budować 300-kilometrowy odcinek z CPK do Gdańska, o tych poszczególne szprychy, ale o 13 kilometrów nawet się rozchodzi w tym przypadku sprawa. A jest to szczególnie istotne, gdyż bez tych 13 kilometrów całe południe Polski będzie odcięte od centralnego portu komunikacyjnego.
No to właściwie no patrzymy na mapę, słuchamy tego, co mówi pan Maciej Wilk i teraz się zastanawiamy, dlaczego? Dlaczego ktoś w ten sposób myśli? Jaka jest odpowiedź na takie proste pytanie?
Zawiadujący projektem kolejowym minister Piotr Malepszak twierdzi, że tak mu wychodzi z tak zwanego modelu transportowego, pewnej metodyki kalkulacji tego, jak może wyglądać popyt na podróże kolejowe za kilkadziesiąt lat. I tym warunkuje, czy należy jakieś pieniądze wydawać, czy nie. No, ja cenię oczywiście analityczne podejście do spraw, natomiast pan minister w oczywisty sposób nie bierze szeregu spraw pod uwagę. No, jak na przykład to, że kwestią czasu jest, zanim w Unii Europejskiej zostaną zakazane najkrótsze loty na dystansie 200 czy 300 kilometrów, więc za kilkanaście lat my nie będziemy w stanie dowozić pasażerów do naszego hubu w CPK z Krakowa czy z Katowic. Jedyną szansą będzie dojeżdżanie pociągiem i właśnie tejże szansy chcemy odmówić mieszkańcom południowej Polski i skazać ich wyłącznie na latanie przez Frankfurt czy Wiedeń. Naprawdę, no, panie redaktorze, nie chcę tu przypisywać jakichś spiskowych teorii i innych takich. No, uważam to za bardzo dużą nieroztropność i takie źle pojmowane oszczędzanie. Bo właśnie na tego typu projekty nie powinniśmy oszczędzać. To jest nasza dźwignia rozwoju i przyszły kręgosłup rozwoju gospodarczego Polski.
Jeszcze pojawiają się alternatywy w postaci, a to może w Modlinie coś wybudować, a to może jeszcze gdzieś indziej. I co pan o tym sądzi?
No, Modlin poszedł, już właściwie została podjęta decyzja, że zostanie rozbudowany tam o kilka milionów pasażerów przepustowości. Powiem panu, panie redaktorze, niech będzie. Oczywiście niech będzie, nie mam nic przeciwko temu. Tak długo, jak ten port ma szansę na siebie zarabiać i nie być jedynie dojarnią publicznych pieniędzy dla jednego, jedynego przewoźnika, jakim jest Ryanair. Na ten moment wciąż Ryanair jest jedynym użytkownikiem lotniska w Modlinie. W dalszym ciągu lotnisko w Modlinie nigdy nie przyniosło zysków, a przyniosło łącznie blisko 200 milionów strat, pokrytych następnie przez polskiego podatnika. Więc tak jak wszyscy krytycy CPK się domagają tego, żeby zobaczyć biznesplan i poznać wszystkie szczegóły, to ja bym również chciał zobaczyć biznesplan tejże rozbudowy Modlina, bo mi się w moim tutaj finansowym rozumie to nie spina.
A liczyć pan potrafi i zna się pan na tym wszystkim, co po świecie lata?
Na tym polega moja praca, więc tak można powiedzieć.
No ale jeżeli na czele tej wielkiej budowy stoi człowiek, który nie chce tego wybudować, to przecież ta budowa nie może się udać.
Pan minister Macielasek przeszedł bardzo długą i ciężką ewolucję. Od nieprzejednanego krytyka projektu jest teraz, można powiedzieć, prawie że pierwszym piewcą tego projektu w Rzeczpospolitej. No, wykonał taki dosyć fajtułapowaty fikołek, ale to jest taki dobry fikołek, panie redaktorze, bo doszedł do właściwych wniosków. Może późno, ale doszedł. Liczmy na to, że znajdzie w sobie tą determinację, żeby wsłuchać się w głos obywateli i naprawdę dokręcić śruby swoim tutaj spółkom i innym podmiotom raportującym, żeby CPK powstało jak najszybciej, bo bez CPK tracimy miliardy i tracimy nasze szanse rozwoju.
Może panu nie wypada skomentować tego zdania, które teraz wypowiem. Taki trudny fikołek ma do wykonania Donald Tusk również po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Próbuje to zrobić, teraz zbiera siły na to, co ma dalej powiedzieć, jak dalej prowadzić polską politykę.
Myślę, że jest to nauka dla nas wszystkich, że naprawdę warto się dwa razy zastanowić, zanim się coś powie albo napisze na Twitterze. Więc tak niestety jest i czasem niestety trzeba konsekwencje swoich słów ponosić. Miejmy nadzieję tym niemniej, że Polska jako kraj, jako państwo nie poniesie kosztów nieroztropnych wypowiedzi tego czy innego polityka.
Czy w Vancouver pojawiły się łzy na policzkach mieszkańców po tym, jak przyszedł komunikat o zwycięstwie Donalda Trumpa?
Co ciekawe, panie redaktorze, Kanadyjczycy raczej się śmieją ze swoich tutaj kuzynów poniżej 49. równoleżnika i z takim trochę politowaniem patrzą na to, co się dzieje po tamtej stronie. Natomiast mówi się, że setki tysięcy Amerykanów w ostatnich dniach googlowało, co należy zrobić, żeby przenieść się do Kanady. Więc to może być jakiś taki nowy trend, który warto obserwować.
A nie wiem, czy nie setki tysięcy Kanadyjczyków nie googlowało, co by zrobić, żeby przenieść się do Stanów Zjednoczonych, bo premier Trudeau nie buduje krainy mlekiem i miodem płynącej, tylko krainę absurdu, w której coraz mniej jest przemysłu, coraz więcej poprawności, w którym dzieci nie uczą się w szkołach i tak dalej, i tak dalej.
To już jest rozmowa na zupełnie jakby inną audycję, ale powiem tylko, że ostatnio byłem zszokowany, gdy zobaczyłem, że poziom życia w Kanadzie w ostatnich 5 czy 6 latach spadł względem tego, co było jeszcze powiedzmy dekadę temu. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, które ładnie rosną niezależnie od tego, kto jest przy władzy, a Kanada niestety stoi w miejscu. I to niewątpliwie powinno być sygnałem alarmowym dla wszystkich w tym kraju.
Przyjmujemy prosto z Vancouver ten sygnał alarmowy. Wierzy pan, że CPK powstanie?
jestem przekonany, że powstanie prędzej czy później. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. I właśnie temu ma służyć nasz projekt ustawy. I też zamierzam osobiście przypilnować w przyszłym tygodniu w Warszawie, żeby głosowanie w Sejmie poszło tak, jak powinno. Więc do zobaczenia niedługo w Warszawie, szanowni państwo.
I zapraszamy do studia Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie.
Dobrych snów. Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, był gościem Poranka Wnet, a my w te pędy przenosimy się zupełnie w inny region świata.